Ja, szczęść Boże, kłania się Państwu i słuchaj. Proszę Państwa, to jest obszar stosunków chińsko-rosyjskich. W związku z tym jest to pole minowe? Niekoniecznie. Ale w każdym razie jest to miejsce, w którym ścierają się bardzo ostro. Ten obszar to jest miejsce, w którym ścierają się bardzo ostro interesy Rosji, mocarstwowe interesy Rosji i interesy Chin, ekonomiczne interesy Chin. I to właśnie tyle tytułem wstępu. Może jeszcze jednak podkreślę to, o czym mówię od 13 roku. Powtarzam to jak mantrę, że w 13, i tego oczywiście już nikt nie pamięta, no bo niby po co mają ci tak zwani sinolodzy pamiętać, że pan prezydent Xi po wybraniu go naprzód na szefa partii w listopadzie 12 roku, a później na szefa państwa przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej w marcu 13 roku w czasie dwóch sesji. Ciekawe, że tak to wszystko pamiętam. Pamiętam to, co się działo przed 8 laty, a nie pamiętam tego, co robiłem przed 2 minutami. Tak. No więc w czasie, gdy, po tym, jak został wybrany przewodniczącym HRL w czasie tych dwóch sesji w 13 roku, w marcu, gdzieś koło 13-14 marca, tenże człowiek pojechał w pierwszą podróż po wyborze do Rosji 25 marca, czyli 10-12 dni po wyborze, 2 tygodnie po wyborze na szefa państwa, pojechał do Rosji i tam był przez 5 dni. Powtarzam, no właśnie, jak mantrę od tamtego czasu. I ciągle powtarzam, że przez kolejnych 5 lat przynajmniej chińska dyplomacja robiła wszystko, i chińskie władze, przede wszystkim chińskie władze, nakłonione przez Xi. Jestem przekonany, że to Xi wywarł taką potężną presję na wszelkie podległe mu władze, łącznie z premierem, łącznie z całym rządem, że w pewnym momencie, nie pamiętam co to było, 14, 15 rok, mówiłem, że Ławrow i Wang Yi, czyli szefowie resortu MSZ-u, oni chyba do siebie zapałali jakąś szczególną miłością homoseksualną, ponieważ spotykali się tak często, jakby byli kochankami. Oczywiście to jest może nie ciekawy dowcip, ale pamiętam, że tak to relacjonowano wówczas. Tak często były spotkania na najwyższym szczeblu. I Li Keqianga, i Miedwiediewa, i ministrów innych resortów. Chiny naprawdę robiły wszystko, żeby przekonać Rosjan do pójścia razem. A Rosjanie, no cóż, jak to Rosjanie? A to jest dosyć szczególna nacja, powiedziałbym nawet, bardzo szczególna nacja. I ich, jeśli wodka do nich nie przemówi, to nic, nigdy, nic do nich nie przemówi. No i Chińczycy też do nich nie przemówią. Ale od tamtego czasu mamy coś, co, co jest tytułem tego artykułu. Xi widzi niezachwiany rozwój partnerstwa Chin-Rosji. A i można zadać sobie pytanie, po co im tylko to wszystko? No, ja myślę, że to jest oczywiste. Chiny muszą sobie, muszą mieć przynajmniej spokój na jednej z najdłuższych granic. Jeśli nie najdłuższej. Z Rosją mają chyba najdłuższą granicę. Muszą mieć pewność, że Rosjanie ich nie zaatakują. Czy pewność nigdy nie będą mieli, ale powiedzmy sobie, że chcą mieć duże prawdopodobieństwo, że Rosjanie ich nie zaatakują. To jest to minimum. A maksimum to jest to, że Chińczycy przy pomocy pana Xi chcieli za wszelką cenę, chińscy władcy, za wszelką cenę przekonać Rosjan, rosyjskie władze, do współpracy gospodarczej. No to im się akurat nie udało. Jako, że ja przyglądam się temu od zawsze, czyli od tego 13 roku, więc kiedy Xi próbował przełamać rosyjskie lody, twierdzę, że mu się to nie udało. I teraz wracam do artykułu. Artykuł Xinhua z 29 grudnia. Jak powiedziałem, tytuł artykułu Xi widzi niezachwiany rozwój partnerstwa Chin-Rosja. I cytuję. Prezydent Chin Xi Jinping powiedział w poniedziałek, że Chiny są gotowe do współpracy z Rosją, aby niezachwianie rozwijać kompleksowe partnerstwo strategiczne w zakresie koordynacji na nową erę między tymi dwoma krajami, realizować ich rozwój i rewitalizację oraz wnieść większy wkład w budowę nowego typu międzynarodowych relacji i społeczności na wspólną przyszłość dla ludzkości. To jest, wiecie Państwo, co mi się, z czym się to kojarzy? Z zaklinaniem rzeczywistości. No i dalej. Xi wygłosił te uwagi w rozmowie telefonicznej ze swoim rosyjskim odpowiednikiem, panem Putinem, podczas której obie głowy państwa wymieniły pozdrowienia noworoczne i życzyły sobie i mieszkańcom obydwu krajów szczęśliwego nowego roku. To, że akurat 1 stycznia nie ma żadnego nowego roku w Chinach, to chyba akurat jest bez znaczenia. Zauważając, cytuję, że rok 2000 był niezwykłym rokiem dla Chin, czy jest niezwykłym rokiem dla Chin, Rosji i całego świata, Xi zwrócił uwagę, że pandemia COVID-19 stanowi bezprecedensowe wyzwanie dla życia i bezpieczeństwa ludzkości, zadała poważny cios światowej gospodarce. Świat wkroczył w okres zawirowań i przemian. Znaczy jakoś nie widzę tego niebezpieczeństwa dla ludzkości, bo biorąc pod uwagę ilość zmarłych na COVID-19, to w porównaniu z Hiszpanką to jest nic. A Hiszpanka miała mieście tylko w Europie. Cytuję dalej. Dodał, że prawdziwe złoto może wytrzymać próbę ognia, a trudny okres uwydatnił wyjątkową siłę i wielką wartość relacji Chiny-Rosja. Jasne. Jak założył Xi, obie strony wspierały się nawzajem w pokonywaniu obecnych wyzwań i nadal mocno wspierają się w kwestiach dotyczących podstawowych interesów z drugiej strony, co dowiodło ich wzajemne zaufanie, iż mają do siebie wzajemne zaufanie i przyjaźń na wysokim poziomie. Dodał, że obydwa kraje przewodziły międzynarodowej współpracy przeciwko COVID-19, płynnie promowały koordynację inicjatywy Pasaj Szlaku, ale również Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. To są dwie rzeczy, które są bardzo ściśle współpracujące, współistniejące, dlatego że Rosja poparła inicjatywę Pasaj Szlaku, ale pod warunkiem, że Chiny poparły Euroazjatycką Unię Gospodarczą. A także, cytuję dalej, wspólnie świętowały 75. rocznicę zwycięstwa w Światowej Wojnie Antyfaszystowskiej i założenie Organizacji Narodów Zjednoczonych. A przyjaźń, to dajmy temu spokój. Cytuję jeden akapit pomina. Ponieważ w następnym roku przypada 20. rocznica podpisania traktatu, nie wiem którego, o przyjaźni i współpracy. Cezar zasugerował obu stronom, a potem dać tę rocznicę jako okazję do dalszego poszerzenia i pogłębienia współpracy dwustronnej w każdym zakresie. Powiedzie stwierdził, że Chiny aktywnie promują nowy paradygmat rozwojowy, promują reformę z otwartej na wysokim szczeblu, co zapewni szersze możliwości rozwoju współpracy. Proszę Państwa, ja dalej tego nie będę czytał, bo to nie ma sensu. Bo to jest ciągle wałkowanie tego samego. To wiecie Państwo, ja jestem uczulony na nową mowę, a w tym przypadku to właśnie o to chodzi. Otóż, po co ukazał się ten artykuł i o czym panowie rozmawiali? Czyli panowie, czyli Simput. Znaczy ja oczywiście nie mam zielonego pojęcia, o czym oni rozmawiali. A w przeciwieństwie do polskich sinologów, którzy wiedzą wszystko, wiedzą nawet lepiej niż Xi, znaczy i Putin, o czym oni rozmawiali. Jakie były ich intencje. Natomiast mogę się domyślać, że skoro Xi dzwonił do Putina po raz któryś tam z kolei, a to jest kontynuacja tego samego. Ciągle tego samego. Xi próbuje przekonać Putina i rosyjskie elity do coraz szerszej współpracy z Chinami. Natomiast rosyjskie elity gardziły, gardzą i będą gardziły Chińczykami. One są niezmienne. Tak samo jak w piciu są niezmienne, tak rosyjskie elity, tak samo jak w piciu są niezmienne, tak są niezmienne w pogardzie dla Chińczyków. Rosyjskie elity traktują Chiny jako zagrożenie. Czy słusznie? Myślę, że tak. Ale to nie w tych kategoriach, o których Państwo myślicie, że Chińczycy przyjdą, armia tam, milion ludzi przyjdzie i nas nakryje czapkami. Nie, to nie o to chodzi. Rosjanie doskonale wiedzą, jakimi walorami dysponują. To znaczy, może inaczej, w tej chwili już, jakimi walorami nie dysponują. To są dokładnie te walory, które mają Chińczycy. To ma chińska strona. Produktywność, cierpliwość, pracowitość. Wszystko to, co się składa na budowanie przez dziesięciolecia wspaniałego kraju. Rosjanie mówią, robią dokładnie odwrotnie. Niszczą własny kraj, jak się to tylko da. Niszczą siebie i własny kraj. Ale akurat nie mam nic przeciwko temu. No tylko, że problem polega na tym, że Xi to doskonale widzi. W ogóle Chińczycy to doskonale widzą, no bo oni znają Rosjan w końcu nie od dzisiaj, prawda? Pamiętam, że 6 lat temu była mowa o triadzie moskiewską, ruską, chińską, indyjskiej. Triadzie o porozumieniu, o porozumieniu wojskowym, o takim interesie, jak to Ruscy lubią zawierać interesy wojskowe z innymi krajami. I wtedy Chińczycy, jak dziś pamiętam, to sformułowanie, powiedzieli, myśmy się tyle razy przewieźli na was, że dziękujemy. Najlepszym dowodem na to zresztą była wojna koreańska. ten, kto coś wie na temat wojny koreańskiej, uczestnictwa w niej, ponad półmilionowej Rzeszy Chińskiej Armii i nieudzielenia jej pomocy lotniczej, w szczególności lotniczej przez lotnictwo rosyjskie, wie o czym mówię. A więc, Chińczycy doskonale znają tych, znają kacapów. Znają ich jak zły szalong albo jeszcze gorzej. Oczywiście nie znają ich tak bardzo dobrze jak my, ale jednak mimo wszystko. Kacapia jest w Chinach znana. A w związku z tym chińskie władze nie mają cienia wątpliwości, z kim mają do czynienia. Natomiast to nie oznacza, absolutnie nie oznacza niczego. Znaczy dla Chińczyków oznacza to tylko tyle, że trzeba się uzbroić w cierpliwość, jako że jest to partner, w cudzysłowie, partner wymagający ogromnej cierpliwości, no to trzeba się w nią uzbroić i tak dalej. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę cybernetykom, moim miłym cybernetykom. A pamiętajcie Państwo, że to, że Chińczycy mają, bo muszą mieć strategię wobec Rosji, absolutnie nie oznacza tego, że mają i muszą mieć strategię wobec Polski. Ponieważ z Rosją mają, nie wiem, 2000 czy więcej tysięcy kilometrów granic. Natomiast z nami nie. No, chociażby. Już nie mówiąc o tym, że Rosja ma kilka tysięcy rakiet z głowicami nuklearnymi, a my nie mamy żadnych. W związku z tym Chińczycy muszą, nie mają wyjścia, muszą mieć strategię postępowania wobec tępaków rosyjskich. Za wyjątkiem MSZ-u, bo nie, to MSZ rosyjski to jest potęga. Ale za wyjątkiem tępaków rosyjskich muszą, znaczy w stosunku do tępaków rosyjskich muszą mieć strategię i mają długofalową. Wiedzą o tym, że, znaczy liczą na to, że Rosjanie się po prostu zapiją na śmierć i będzie święty spokój. To się wszystko zapadnie. Będzie miało miejsce, miała miejsce implozja, tak to się nazywa. W Rosji. Oczywiście w dłuższym okresie czasu, ale jednak. Ale zanim do tego dojdzie, Rusy nie będą w stanie zawrzeć jakiegokolwiek antychińskiego układu z białymi małpami. Czy to europejskimi, czy amerykańskimi. Bo o to tylko tutaj chodzi. Tylko i wyłącznie o to chodzi. Żeby Rosję mieć za wszelką cenę po swojej stronie. Nawet jeśli tam nic się nie będzie działo. Lub prawie nic. No bo tak naprawdę to prawie nic się nie dzieje. A w stosunkach chińsko-rosyjskich. Ja będę się musiał zresztą przyjrzeć, jak wygląda wymiana handlowa. W czasie tej, w 2020 roku. Chińczycy po prostu wiedzą, że nie mają wyjścia, że z Rosjanami nie mają wyjścia. Muszą mieć ich po swojej stronie, a przynajmniej neutralnych. Przynajmniej neutralnych. Więc Xi będzie robił wszystko, żeby nie stracić twarzy. Tak, moi Państwo. Bo to, co zaczął w 13 roku, niekoniecznie mu się klei. Owszem, jakoś tam marnie, bo marnie idzie do przodu, ale niekoniecznie mu się to klei. Hmm. te stosunki chińsko-rosyjskie są obarczone nie tylko niechęcią Rosjan w stosunku do Chińczyków, ale również problemem, gigantycznym problemem jest skala korupcji rosyjskiej, w rosyjskich władzach, głównie prowincjonalnych. Można myśleć, że już nic gorszego niż w Chinach się nie może nie zdarzyć, nie może zdarzyć. Że nic gorszego niż w Polsce się nie może zdarzyć, bo może, w Rosji się nie takie rzeczy zdarzają. Nie takie rzeczy się dzieją. W związku z tym administracja centralna w Moskwie, która nie panuje, bo w ogromnym stopniu nie panuje nad tymi prowincjami syberyjskimi, a w szczególności wschodniosyberyjskimi, tu nie daje się rady z tym wszystkim. Z tą gigantyczną skalą korupcji. Na przykład Chińczycy wycinają tajgę i wywożą drzewo do Chin. Za pozwoleniem oczywiście, cichym pozwoleniem. Sowito opłaconym rosyjskich urzędasów. Urzędników. To jest jeden z setek problemów, które mają Rosjanie, znaczy rosyjskie władze w centralnej Moskwie z Chińczykami. Oni robią co chcą z rosyjskimi urzędnikami tam na Dalekim Wschodzie. Cóż na to poradzić. No. Urzędnik to jest człowiek, musi z czegoś żyć, prawda? Chce mieć jakąś szyneczkę i zakuskę i spiryt, no i coś może lepszego niż spiryt. Musi na to mieć. Tak, ja pomyślicie Państwo, że ja tak to cywilizuję? Nie, ja cywilizuję sobie niczego. To oczywiście to się liczy w setki tysięcy dolarów, miliony dolarów, tam dolarami się operuje. Dolarami opłacają rosyjskich urzędników chińscy przedsiębiorcy, ale tak to właśnie niestety wygląda. Niestety, bo ja wiem, to wszystko zależy od tego, dla kogo niestety. No, dla Moskwy to być może niestety, ale dla tych urzędników to niekoniecznie. No więc ten biedny Xi od lat bije głową o ścianę, bo niestety tak to wygląda. To jest bicie głową o ścianę. Jak ja sobie przypominam, ilekroć próbuję znaleźć jakieś pozytywne elementy we współpracy gospodarczej chińsko-rosyjskiej, tyle razy spotykam się ze ścianą. No dosłownie. I na razie ja słyszałem o C-929, szerokokadłubowcu, który ma być produkowany przez obie strony. Ile ja razy słyszałem o szybkiej kolei, która ma połączyć Moskwę z Kazaniem, tylko z Kazaniem, gdzie tam Chiny. Do chińskich granic. Tylko skazanie. Ile ja słyszałem razy o różnych innych inicjatywach. Jak to wspaniale się sprzedają chińskie samochody na rosyjskim rynku. Nie sprzedają. Nie wiem, co się stało z tymi fabrykami chińskimi w Rosji, które powstały. Nie mam żadnego pojęcia. Ale jakoś nie słyszałem o tym, żeby w Rosji było dużo chińskich samochodów w przeciwieństwie do niemieckich. Ciekawostka, prawda? No właśnie. To wszystko składa się na dosyć żałosny obraz, ale tylko w mojej opinii oczywiście. Co ja tam wiem? Nic nie wiem. Ale w mojej opinii to składa się na bardzo żałosny obraz stosunków chińsko-rosyjskich, rosyjsko-chińskich. Właśnie dlatego, że obie strony mają w mojej opinii różne podejście do tego. Chińczycy chcą za wszelką cenę. Chcą współpracy, bo chcą w jakiś sposób zablokować w Moskwie możliwość porozumienia się z Amerykanami. Oczywiście przeciwko Chinom. Natomiast Rosjanie zdają sobie sprawę z tego, że zarówno Amerykanie, jak i a w szczególności Europejczycy, Unia Europejska, mają ich no tak głęboko gdzieś tam, jak to jest tylko możliwe. Czyli tak naprawdę następuje dryf, bo to jest dryf Rosji w kierunku Chin, nieunikniony właśnie dlatego, że biali nie chcą Rosów. Ja się nie pomyliłem, mówiąc, biali nie chcą Rosów. Rosy to nie są biali w mojej opinii, to są Azjaci. To są Azjaci o białej skórze. Cywilizacja turańska, która ma białą skórę. I to nie jest nic negatywnego. Nie, to jest po prostu konstatacja faktu. To nie jest coś, z czego można by było mi robić zarzut. Ja po prostu konstatuję fakty. Nie, w żadnym przypadku nie chcąc nikogo obrazić. Ja po prostu twierdzę, że skoro na przykład mieszkaniec Nigerii jest czarny, no to jest kurczę blade czarny, a nie fioletowy. Jeśli mieszkaniec Rosji jest tulańcem, no bo jest, no to owszem, może mieć białą skórę, ale to jest człowiek, który ma mózg azjatycki. No i koniec. Inaczej się na to nie poradzi. Tak, więc właśnie, być może właśnie dlatego, że Rosjanie mają azjatyckie mózgi, wprawdzie pijane jak cholera od rana do wieczora, ale jednak azjatyckie, to być może właśnie Chińczykom uda się im bardziej zrozumieć ten zapijaczony ruski mózg niż komukolwiek innym. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.